Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dziś w programie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz wróci do dwóch wielkich postaci, papieża Jana Pawła II i prymasa Stefana Wyszyńskiego w kontekście ważnych wydarzeń maja 1981 roku. Złożymy też wizytę na zamku w Rydzynie, by zapytać o króla Stanisława Leszczyńskiego. Wrócimy także do upamiętnienia bohaterów w lesie niedaleko Mosiny. Program realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski, a zaczynamy jak zawsze hitem z dawnych lat.
Love, love above. Now it's time to
Słuchacie historii żywej.
Mówimy dziś o dwóch wielkich postaciach w kontekście wydarzeń maja 1981 roku, jak się okazało, bardzo ważnych wydarzeń dla Kościoła katolickiego. Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, a pierwsza z tych postaci to Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II. Proszę sobie wyobrazić, że w czasie mojej niedawnej wyprawy głównym szlakiem sudeckim na ścianie schroniska pod Śnieżnikiem jest tablica z informacją, że w tym właśnie miejscu w 1955 roku przebywał jeszcze wtedy ksiądz Karol Wojtyła. No takich miejsc pamięci związanych z papieżem jest oczywiście więcej.
Tak, także u nas w Wielkopolsce zostały upamiętnione wizyty papieskie w czasie, kiedy już był głową kościoła, ale także kiedy w Wielkopolsce, zwłaszcza w jej północnej części, spędzał wakacje na kajakach. Takim przykładem jest chociażby nasz rejon pilski, gdzie kardynał Wojtyła razem ze swoimi studentami spędzał wakacje i te znajdują się po tych wydarzeniach pamiątki. Do tego dodać należy jego udział w koronacjach licznych maryjnych sanktuariów, które mamy na terenie Wielkopolski, więc warto może nawet przygotować sobie taką wycieczkę śladami Jana Pawła II.
Ale pytanie, czy te miejsca są dobrze oznaczone, czy są widoczne?
Tak, oczywiście. No, w miejscach, gdzie spędzał wakacje, są pamiątkowe głazy, tablice w kościołach, tablice we wspomnianych wcześniej przeze mnie sanktuariach, więc warto poszukać, przygotować sobie taką turystyczną wycieczkę i te miejsca odwiedzić. No, w Wielkopolsce rzeczywiście jest ich bardzo dużo, chociażby szlakiem męczenników II wojny światowej. Karol Wojtyła uczestniczył w wielu wydarzeniach związanych z upamiętnianiem męczeństwa kapłanów podczas ostatniej wojny. Sam swego czasu przygotowałem taki projekt odznaki turystycznej PTTK śladem męczenników, a ten szlak miał wieść od lądu, gdzie, jak wiemy, w czasie wojny więzieni byli duchowni, a w ramach obchodów Sacrum Polonie Millennium właśnie tam odbyły się centralne uroczystości upamiętniające martyrologię duchowieństwa w czasie II wojny światowej. Mamy w lądzie w kościele dwie pamiątkowe tablice. W tych uroczystościach uczestniczył także Karol Wojtyła. Dalej stamtąd można przemieścić się do Kazimierza Biskupiego, gdzie także byli więzieni duchowni, wreszcie do Lichenia, które po beatyfikacji męczenników w 1999 roku stały się takim sanktuarium męczenników. Tam jest dedykowana im specjalna kaplica i stamtąd dalej udać się do Kalisza. Karol Wojtyła wielokrotnie uczestniczył w uroczystościach 29 kwietnia, kiedy do Kalisza, do sanktuarium świętego Józefa pielgrzymowali byli więźniowie obozów koncentracyjnych, kapłani. Zawsze z okazji okrągłych rocznic były to uroczystości szczególne i wówczas brało w nich udział wielu przedstawicieli episkopatu, w tym ci najważniejsi. Prymas Wyszyński, Karol Wojtyła, ksiądz Antoni Baraniak, także trzeba powiedzieć, że i ci hierarchowie kościoła, którzy byli więźniami obozów, a biskupami zostali po wojnie. Między innymi takim szczególnym gościem w 1970 roku był kardynał Szczepan Trochta, salezjanin, więzień nie tylko czasów okupacji, ale także więzień czasów komunizmu. Ale władze właśnie z tego powodu, że świętowano zwycięstwo nad faszyzmem, jak to się mówiło w czasach PRL-u i że wówczas w 70 roku przypadła 25. rocznica wyzwolenia obozu, pozwoliłem mu na udział. Mam nawet zdjęcia, kiedy właśnie stoi na mszy świętej między kardynałem Karolem Wojtyłą a kardynałem prymasem Stefanem Wyszyńskim.
No i druga postać, kardynał Stefan Wyszyński, i znów wrócę do mojej niedawnej wędrówki głównym szlakiem sudeckim. W Prudniku mamy sanktuarium świętego Józefa, w którym był internowany prymas tysiąclecia. Mniej to znane miejsce, miejsce w kontekście internowania Stefana Wyszyńskiego. Jest tam wizerunek kardynała w formie obrazu. Jest też tablica pamiątkowa, a na niej taki oto napis. Wszystkim odwiedzającym ten dom składam prośbę, by dziękowali Chrystusowi i Jego Matce za wszystkie łaski i radości, których doznałem w tym domu. Błogosławię kardynał Stefan Wyszyński i odniesienie na tejże tablicy do lat internowania, lata 1954-55. I takie to ślady historii można znaleźć na głównym szlaku sudeckim.
Tak, gratuluję oczywiście przy okazji panu redaktorowi samozaparcia, bo to jest wyczyn, taka samotna wędrówka. Tak, Prudnik jest mniej znany, bo najbardziej chyba dzisiaj obecna w takiej świadomości jest Komańcza. To ostatnie miejsce internowania kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale tych miejsc oczywiście było kilka i we wszystkich znajdują się dzisiaj pamiątki, o ile nie izby nawet muzealne, dedykowane kardynałowi prymasowi Wyszyńskiemu, prymasowi tysiąclecia. Coraz więcej tych miejsc jest chociażby w związku z jego beatyfikacją, także na terenie wielkopolskim w Pile także będziemy święcić we wrześniu tablicę upamiętniającą pobyt prymasa, błogosławionego prymasa w naszym kościele świętej rodziny w Pile. Ale rzeczywiście maj to jest miesiąc, w którym zawsze wracamy do osoby i prymasa, i papieża. Maj połączył ich zwłaszcza w 1981 roku, bo z jednej strony takim centralnym wydarzeniem tego miesiąca stał się zamach na papieża Jana Pawła II, który był szokiem nie tylko dla Polski, ale dla całego świata. Dzisiaj z perspektywy czasu wiemy, że była to zaplanowana akcja przez komunistyczne służby Bułgarii, krajów uzależnionych od Związku Sowieckiego, jeśli nie samego także KGB. Tego się należy spodziewać. Oczywiście dostępu do archiwów wciąż nie ma, ale już powstały bardzo dobre książki, szeroko opisujące konteksty i wydarzenia z 13 maja 81 roku. Zamach na Jana Pawła II, który zdarzył się w rocznicę objawień fatimskich i jest odczytywany jako wypełnienie jednej z tych proroctw wówczas, które wypowiadały dzieci widzące w Portugalii Matkę Bożą, ale to także czas, kiedy umiera wielki prymas Polski. W kwietniu 1981 roku zdiagnozowano u niego chorobę nowotworową. On już od jakiegoś czasu czuł się bardzo słaby, niewiele już razy włączał się w jakieś większe uroczystości czy nawet spotkania z duchownymi. A więc był to niezwykle trudny dla Kościoła w Polsce czas, no bo umierał interrex, ten, który w zasadzie przez cały okres komunizmu prowadził nas i okazał się zwycięzcą w konfrontacji z systemem komunistycznym. Prymas zmarł 28 maja, a więc w tych dniach obchodzić będziemy rocznicę jego śmierci. Wówczas rozdzwoniły się dzwony kościelne na Starym Mieście w Warszawie. To była niezwykle smutna chwila, ale zaraz potem przy siedzibie prymasa, jak pamiętamy, zaczęły gromadzić się tłumy wiernych, oddając mu ostatni hołd. Tego samego dnia przeniesiono trumnę prymasa do kościoła seminaryjnego przy krakowskim przedmieściu, którą nieśli księża i działacze Solidarności, tysiące wiernych, którzy rzucali na trumnę kwiaty, śpiewali religijne pieśni. I właśnie tam w kościele seminaryjnym rozpoczęło się takie trzydniowe czuwanie. Przez cały ten czas były wystawiane warty honorowe, które pełnili kombatanci, harcerze, działacze Solidarności, organizacji katolickich. Wielka kolejka, która trwała, ludzi, którzy chcieli oddać ostatni hołd prymasowi. Niezwykłe duchowe poruszenie, no i same uroczystości pogrzebowe, które odbyły się 31 maja z udziałem tłumów wiernych. No różnie się ocenia skalę tych uroczystości. Władze państwowe podawały liczbę 120 tysięcy wiernych, tyle znajdujemy w raportach SB, ale inne źródła podają, że mogło być nawet 500 000 osób. W tym oczywiście większość biskupów polskiego episkopatu, także hierarchowie z zagranicy, mszę świętej przewodniczył specjalny wysłannik papieski kardynał Agostino Casaroli, bardzo dobrze w Polsce znany ze względu na to, że był odpowiedzialny za politykę wschodnią Watykanu. Był także bardzo bliskim współpracownikiem papieża. Casaroli pojawiał się też później na pielgrzymkach kolejnych Jana Pawła II do Polski, ale też uczestniczył w tych uroczystościach chociażby arcybiskup Unachium i Fryzyngi, ówczesny kardynał Józef Ratzinger, który, jak wiemy, później został papieżem i przybrał imię Benedykta XVI, papieżem, który był następcą Jana Pawła II. Homilię w czasie pogrzebu odczytał Franciszek Macharski, ale homilię napisaną przez Jana Pawła II i same uroczystości odbyły się na Placu Zwycięstwa, dzisiaj Placu Piłsudskiego, w zasadzie w tym samym miejscu, w którym odbyła się pamiętna msza święta z pielgrzymki w 1979 roku, gdzie padły te słynne słowa papieża: niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Warto je przywołać chociażby z tego powodu, że w kościele obchodzić będziemy uroczystość zesłania Ducha Świętego. Te uroczystości, o których mówimy, pogrzebowe, okazały się jednymi z największych uroczystości o charakterze religijno-patriotycznym w powojennej Polsce. Trzeba też powiedzieć, że pewnym ewenementem było samo zachowanie władz PRL, które nie tylko pozwoliły pochować kardynała Wyszyńskiego z takimi honorami przysługującymi osobom pełniącym funkcje państwowe, ale też ogłoszono kilkudniową żałobę narodową, transmitowano w radio, w telewizji te uroczystości, nawet reżimowa prasa podawała je, informacje o pogrzebie na pierwszych stronach. Na pewno był to w jakiejś mierze zabieg propagandowy, ale warto jednak to odnotować. No i oczywiście w samym pogrzebie wzięła udział delegacja państwowa z Henrykiem Jabłońskim, ówczesnym przewodniczącym Rady Państwa na czele, wiceministrami Jerzym Gozdowskim, Mieczysławem Rakowskim, a więc także i komunistyczne władze zachowały się w tym przypadku godnie. To był także trudny czas, jak pamiętamy, w ogóle w Polsce, bo ciągle rosło napięcie, Solidarność, władza komunistyczna. To jest maj, trwały już, jak wiemy, bardzo intensywne przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego i z perspektywy czasu można powiedzieć, że te wydarzenia z maja 81 roku dały taki oddech trochę Solidarności, bo to był czas rzeczywiście wyciszenia, takiej refleksji nad tym wszystkim, co się wówczas wydarzyło, nad zamachem, nad śmiercią wielkiego prymasa.
Tak się złożyło, że w tym tygodniu mieliśmy okrągłą rocznicę zamordowania Witolda Pileckiego, 75. Wielkiego rotmistrza, ochotnika do Auschwitz, żołnierza walczącego chociażby w kampanii wrześniowej. Mówiliśmy o Pileckim w maju, ale powiedzmy jeszcze w paru słowach o tej ważnej postaci.
W tym roku przypada rzeczywiście 75. rocznica śmierci Witolda Pileckiego. Człowieka niezwykłego, świętego polskiego patriotyzmu, jak go nazwał jego najbliższy współpracownik Tadeusz Płużański, który był sądzony także w procesie, w którym skazano Pileckiego na karę śmierci. Ojciec pana redaktora Tadeusza Płużańskiego, który z taką determinacją również walczy o pamięć o żołnierzach niezłomnych. Witold Pilecki jest o tyle postacią wyjątkową, że jego zaangażowanie na rzecz wolnej Polski widzimy w zasadzie na wszystkich etapach, w najważniejszych wydarzeniach w tej pierwszej połowie XX wieku, bo on jako młody człowiek i walczy o niepodległość, angażuje się najpierw w harcerstwo, walczy o polskie Wilno, później bierze udział w wojnie polsko-bolszewickiej, kiedy odchodzi do cywila, udziela się społecznie w Sukurczach, w swoim majątku, później oczywiście bierze udział w kampanii wrześniowej, włącza się w konspirację. To najważniejsze chyba wydarzenie, które czyni go jednym z najdzielniejszych ludzi, to to, że udaje się na ochotnika, za zgodą swoich przełożonych daje się aresztować i zostaje wysłany do KL Auschwitz. Udaje się tam z konkretną misją, bo przecież organizuje struktury konspiracyjnego ruchu oporu, ale pisze też słynny raport, który jest takim świadectwem, nie tylko dokumentem historycznym, ale także duchowości Witolda Pileckiego, niezwykle wrażliwego na krzywdę ludzką, na to wszystko, co widzi. Tam znajdziemy wiele takich momentów w tym dokumencie, w tym raporcie, w których on dokonuje takiego sądu nad tajemnicą nieprawości, ludzkiej nieprawości, która dokonuje się w Auschwitz. Warto do tego dokumentu sięgać. On jest wydany wielokrotnie w ostatnich latach. Mało tego, że idzie na ochotnika do Auschwitzu, także ucieka z tego obozu zagłady i dalej angażuje się w konspirację, bierze udział w powstaniu warszawskim, dostaje się do obozu jenieckiego w Murnau, gdzie zostaje wyzwolony i trafia z kolei do polskich sił zbrojnych na zachodzie i po rozmowie z generałem Andersem wraca do Polski, żeby organizować tutaj struktury w ramach drugiej konspiracji niepodległościowej. No więc sami widzimy, że człowiek, który rzeczywiście w tych najważniejszych momentach walki stał w pierwszym szeregu jako żołnierz Rzeczpospolitej, skazany oczywiście przez komunistów, wyrok wykonano 25 maja 1948 roku. W tym roku, ponieważ jest 75. rocznica, no to zawsze przy okazji okrągłych rocznic tych uroczystości jest bardzo dużo. W całej Polsce. No ja przed tygodniem uczestniczyłem, współorganizowałem w zasadzie patriotyczny piknik Żyjemy dla Polski w Ostródzie. To hasło to jest też parafraza słów rotmistrza Pileckiego z listu, który wysłał z więzienia do Bieruta, w którym właśnie pisze: całe życie pracowałem dla Polski, starając się przedstawić te swoje najważniejsze momenty życiowej drogi polskiego patrioty. Oczywiście nic to nie dało. Pilecki został zamordowany. Największe uroczystości, te najważniejsze, centralne, odbywają się w miejscu właśnie, gdzie wykonano wyrok śmierci, a więc na Rakowieckiej, na Mokotowie, w Warszawie, tam gdzie dzisiaj w dawnym więzieniu mamy Muzeum Żołnierzy Wyklętych, więźniów politycznych PRL. Uroczystości w zasadzie, które trwają kilka dni, bo co już się dzieje. Były promocje książek o Pileckim, koncerty mu dedykowane, msza święta, więc warto rzeczywiście przywołać tę postać w tych dniach, kiedy obchodzimy okrągłą rocznicę jego śmierci.
Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Z naszym stałym ekspertem spotkamy się za tydzień. Pomnik ku czci ofiar komunistycznych zbrodni w zeszłym miesiącu odsłonięty w Puszczykowie koło Poznania. Upamiętnione zostały ofiary sądów lat 45-46. 7 grudnia 45 roku i 3 stycznia 46 w pobliżu dzisiejszej szosy z Puszczykowa do Mosiny zamordowano 8 ludzi. Tomasz Ceglarz z Instytutu Pamięci Narodowej przypomniał, że były prowadzone badania dotyczące tożsamości ofiar. Pewne jest to, że życie stracił tu major Bolesław Rubaszewski, pseudonim Korczak. A głos w tej sprawie poza Tomaszem Ceglarzem w czasie uroczystości zabrał także prezes IPN Karol Nawrocki.
Poprzez ten pomnik staramy się w sposób symboliczny upamiętnić Bolesława Rubaszewskiego, jedną z pierwszych ofiar komunistycznej represji Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu, a także 7 nieznanych z imienia i nazwiska. Nieznanych, co nie oznacza, że nie podejmowaliśmy prób identyfikacji. Nadal są podejmowane, mamy wytypowane te nazwiska, ponieważ z uwagi na to, że dysponujemy relacją świadka, który opowiadał, widział, są drugą egzekucję, ponieważ major Rubaszewski został rozstrzelany w grudniu 1945 roku, a pozostała siódemka, te siedem ciał, w styczniu 1946 roku. Możemy na podstawie dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej stwierdzić, które konkretne osoby były rozstrzelane decyzją, mocą prokuratury właśnie w styczniu 1946 roku i takie osoby mamy wytypowane. Można powiedzieć powielenie zbrodni katyńskiej, czyli typowo sowiecka metoda uśmiercania ludzi. Dysponujemy wszelkiego rodzaju raportami, jak wyglądały ciała w momencie odsłonięcia, w momencie identyfikacji tych miejsc pochówku, a za co zostali rozstrzelani, skąd ten dramatyczny sąd. Przede wszystkim działalność w polskich siłach zbrojnych, to mówimy o Rubaszewskim. Pierwotnie trzeba przyznać, że on został skazany na 10 lat. Niemniej prezes Wojskowego Sądu Okręgowego zmienił karę, robiąc, można powiedzieć, użyjmy kolokwialnie określenia, terrorystę z Rubaszewskiego, twierdząc, że inspiruje młodzież. Ponieważ to była grupa młodych skupionych przy Rubaszewskim. Rubaszewski miał już pewne doświadczenie i za tę działalność, za wysyłanie, za tworzenie gazetek antypaństwowych. Podejrzewam też, że komuniści chcieli zrobić z tej organizacji antypaństwową, wywrotową o charakterze terrorystycznym linię i dlatego Rubaszewski musiał być pokazowo skazany na karę śmierci. Pozostałe osoby, ta siódemka, to są albo zdemobilizowani żołnierze, którzy już nie chcieli dalej walczyć i brali udział w pomocy podziemiu, albo też członkowie sami podziemia organizacji Tarzana na terenie powiatu obornickiego.
Słuchacie historii żywej.
To jest ucięty głaz polny, wypolerowany, inskrypcja piaskowana, możliwie jak najpełniejsza, jak na taki opis memoratywny i marmur, na marmurze ujęty orzeł biały, marmurze Carrara. Zawsze staramy się, żeby to było upamiętnienie w imieniu państwa polskiego, nie tylko samej instytucji.
Sumienie narodu to my. Wyraz jego buntu przeciw przemocy to my. Narzędzie sprawiedliwej kary to my. Tak jeden z dowódców podziemia antykomunistycznego mówił o fenomenie żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych. Mówił przecież tak trafnie. A dzisiaj w tych lasach w Wielkopolskim Parku Narodowym wyrazem swojego sprzeciwu wobec przemocy systemu komunistycznego, sumieniem narodu polskiego jest major Bolesław Rubaszewski, syn ziemi wielkopolskiej. Wielkopolski powstaniec, żołnierz Korpusu Ochrony Pogranicza, obrońca Polski z roku 1939 i w końcu po roku 1945 żołnierz antykomunistycznego podziemia, który największą cenę zapłacił za swoje przywiązanie do wolnej i niepodległej Polski, cenę swojego życia. Dlatego dziś dzięki wspaniałym społecznikom, dzięki poznańskiemu oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej i Otwartości pana dyrektora stawiamy w tym miejscu ślad pamięci polskiego bohatera, żołnierza wyklętego, żołnierza niezłomnego. Dziś, drodzy państwo, wolna, niepodległa, demokratyczna i suwerenna Polska nie może oddać ziemskiego życia majorowi Rubaszewskiemu, ale chce mu oddać należytą chwałę, pamięć i cześć.
Pomnik ku czci ofiar komunistycznych zbrodni znajduje się niedaleko szosy z Poznania do Puszczykowa, właściwie tuż obok tej drogi prowadzącej do serca Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Niedawno świętowaliśmy rocznicę bitwy o Monte Cassino. Dziś Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek rozmawiają o dalszych losach żołnierzy. walczących w tej słynnej bitwie.
18 maja biało-czerwona flaga została powieszona na ruinach klasztoru Monte Cassino. Bitwa była wygrana, no ale wojna i szlak bojowy polskich żołnierzy II Korpusu się nie zakończył.
Wysiłek wszystkich żołnierzy II Korpusu pod Monte Cassino, przełamanie, blokowanie tak naprawdę i wiązanie sił niemieckich był znaczny. To odciąganie uwagi przez te ustawiczne ataki oddziałów dowodzonych przez generała Andersa właśnie na niezdobywalne pozycje pod Monte Cassino, które praktycznie tam bitwa od stycznia 1944 roku się toczy. Najpierw Amerykanie się tam krwawili, potem krwawili się Hindusi, Nowozelandczycy, Francuzi i dopiero jako trzecie natarcie, trzecia wielka bitwa rozpoczyna bitwę II Korpusu, który ma za zadanie tak naprawdę zdusić Monte Cassino tak, aby inne jednostki na lewej i na prawej flance mogły przełamać tą osławioną linię Gustawa i dotrzeć w głąb Półwyspu Apenińskiego i otworzyć drogę na Rzym. Oczywiście walki nie kończą się od razu. Potem jeszcze jest kilkunastodniowa bitwa o Piedemonte. Tam z kolei krwawią się polscy czołgiści, ale już w lipcu podleczony, można powiedzieć, drugi korpus rusza dalej do walki, do działań pościgowych. Bitwa o Ancone, która jest pierwszą tak dużą samodzielną bitwą drugiego korpusu. Później pościg aż do roku 1945 i bój pod Bolonią, gdzie znowuż to polskie jednostki przełamały linie niemieckie i wyzwalają włoską Bolonię. Kończy się druga wojna światowa, 8 maja, zawieszenie broni, a we Włoszech stacjonuje kilkadziesiąt tysięcy polskich żołnierzy, którzy zaczynają myśleć, co po wojnie.
No to sprawa nie była prosta, bo już w czasie bitwy pod Monte Cassino, a więc pod koniec maja, było wiadomo, że sytuacja żołnierzy II Korpusu i w ogóle sytuacja Polaków po II wojnie światowej nie będzie wesoła. Wiadomo było, że uznana zostanie linia Kerzona, czyli wschodnie tereny II Rzeczpospolitej, przepadną. Także przyszłość żołnierzy II Korpusu rysowała się raczej w ciemnych kolorach, ale oni dalej walczyli.
Tak, przemówienie Churchilla z lutego 1944 roku mówiące o tym, że jednak rząd brytyjski będzie optował za linią Curzona, później osławiona konferencja jałtańska i teherańska spowodowały, że tak naprawdę wysiłek Polaków był skazany na porażkę, jeśli chodzi o wymiar międzynarodowy, bo alianci, szczególnie Amerykanie, chcąc jak najbardziej eksploatować wysiłek zbrojny Armii Czerwonej, byli w stanie obiecać bardzo dużo Stalinowi. Zresztą to robili i już żołnierze idący do bitwy pod Monte Cassino zdawali sobie sprawę, że jeżeli wrócą do Polski, to na pewno nie będzie to taka Polska, jaką ją opuścili w roku 1939. Przypomnijmy, bitwa o Bolonię w 1945 roku już toczy się w momencie, kiedy funkcjonują dwa rządy polskie, tak, ten prawowity londyński, ale jeszcze jest rząd lubelski i to Rosjanie coraz bardziej podważają ten sens funkcjonowania tego rządu londyńskiego, bo przecież tereny Polski zostały wyzwolone przez oddziały Armii Czerwonej i idącej u ich boku polskich komunistów. Dochodzi do tego, że w 1945 roku dochodzi do buntu, potocznie się go nazywa buntu dywizji kresowej, a w zasadzie kilkunastu oficerów wkracza na czele z generałem Sulikiem, dowódcą, legendarnym dowódcą 5. Kresowej Dywizji Piechoty, do sztabu już drugiego korpusu, który pełni funkcje okupacyjne we Włoszech i żąda decyzji, co dalej, żąda działań. No, w warunkach wojskowych zostało to jednoznacznie odczytane jako bunt. Generałowi Andersowi udało się załagodzić całość sytuacji, ale nie ukrywajmy, strona aliancka, szczególnie Amerykanie i Brytyjczycy, nie mieli za bardzo wyboru i musieli prosić generała Andersa o pertraktację. Dlaczego? Ponieważ w 1945 roku drugi korpus, który znajdował się we Włoszech i okupował część ziem, a w zasadzie pilnował obozów wienieckich i szkolił się do walki, był pierwszą siłą zbrojną aliancką na całym Półwyspie Apenińskim. Amerykanie zdawali sobie sprawę, że nawet mobilizując wszystkie jednostki zachodnich aliantów, oprócz Polaków na Półwyspie Apenińskim, w wypadku buntu całego drugiego korpusu, nie są w stanie zdławić tego oporu. Stąd też te pertraktacje, stąd też pomysł na ewakuację drugiego korpusu do Wielkiej Brytanii i stworzenie polskiego korpusu przysposobienia i rozmieszczenia, czyli de facto rozbrojenie jednostek polskich i w jakiś taki bardziej cywilizowany sposób spróbowanie ich wtłoczenia tej szerokiej masy żołnierskiej do życia cywilnego nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także we wszystkich krajach Commonwealthu oraz Stanów Zjednoczonych, bo pamiętajmy, że nieliczna część tylko żołnierzy zdecydowała się na powrót do tej nowej rzeczywistości w postsowieckiej Polsce.
Czy widzisz te gruzy na szczycie? Tam wróg twój się kryje jak szczur. Musicie, musicie, musicie za kark wziąć i strącić go z chmur.
Słuchacie historii żywej.
A teraz opowiemy, gdzie i jak sypiał król w zamku w Rydzynie. Zaprosimy do zwiedzania dawnej sypialni królewskiej. Została doszczętnie zniszczona po wielkim pożarze w 1945 roku. Od lat trwa remont zamku na kolejne prace. Zamek dostał 1 000 000 złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Naszym przewodnikiem po dawnej sypialni królewskiej był dyrektor zamku Zbigniew Szukalski.
Tu dawniej spał król.
Król Stanisław Leszczyński z małżonką Katarzyną Opalińską. Właśnie tutaj w tym miejscu, gdzie mamy tą potężną katorę, stało łóżko. Tak naprawdę to była właśnie ta historyczna, najpiękniejsza w Polsce sypialnia królewska.
W którym miejscu stało to królewskie łoże?
Tak jak mamy właśnie tą kotarę, to tutaj właśnie pod kotarą generalnie wzdłuż stało łoże. Kotara w zasadzie tworzyła formę takiego baldachimu, który zazwyczaj właśnie jest wykonany z materiału. No tu w tym momencie jest to bardzo zaawansowana artystycznie kompozycja, która przedstawia tutaj kotarę, ale kamienną oczywiście, gdzie tutaj też wiją się różnego rodzaju kompozycje. Płótna podtrzymują tą kotarę, także jest to piękne arcydzieło, zresztą tak jak cała sala. No i to właśnie była taka alegoria właśnie takiej kotary, no można powiedzieć baldachimu.
Jaka jest historia tego miejsca?
Praktycznie po wybudowaniu zamku przez Józefa Szymona Belotiego na zlecenie Rafała Leszczyńskiego sala pierwotnie pełniła funkcję po prostu jednego z pokoi tutaj królewskiej, dlatego że zamek w ogóle był przygotowany na początku jako siedziba rodowa rodu Leszczyńskich. Też właśnie z czasem nabrał funkcję właśnie tutaj sypialni takiej królewskiej. On pełnił tą funkcję właściwie prawie do 1709 roku, czyli do momentu, kiedy król musi z Polski tutaj uciekać już z całą swoją rodziną. W tym czasie tak naprawdę powstały te najpiękniejsze arcydzieła sztuki, dlatego że no, musimy powiedzieć, że zaangażowanie tutaj w ówczesnym czasie było potężne. Sam fakt, że mówimy tutaj o Józefie Szymonie Belottim, to już jest wielka sprawa, dlatego że jest to architekt, jak wiemy, który tylko na dworach królewskich pracował, no przede wszystkim tutaj u Michała Korybuta Wiśniewieckiego, króla Polski, później u Jana III Sobieskiego, aż w końcu właśnie tutaj w zamku w Rydzynie pracował dla Rafała Leszczyńskiego, ojca króla, nie wiedząc jeszcze wcześniej, że zamek ten będzie zamkiem królewskim.
I jak pierwotnie ta sala wyglądała, bo była piękna.
Tak, była wyjątkowo piękna. W zasadzie jej urok można porównywać z, można powiedzieć, tylko salami wersalskimi, dlatego że takich sal nie było tutaj w takich zamkach, chociażby jakbyśmy mówili o Wilanowie czy Łańcucie. Przede wszystkim przepych barokowy. To była prawdziwa eksplozja sztuki. Z jednej strony rzeźba na suficie, która zwisała tutaj w różnej formie, z drugiej strony sztukateria, która nakładała się jedna na drugą i właściwie to tworzyła aż niekiedy trudne do odczytania kompozycje, a w to wszystko wplecione było 10 malowideł, które namalował też wybitny malarz epoki baroku Michelangelo Paloni, czy Michał Anioł Paloni, który tą swoją kompozycję nazwał orszakiem weselnym Amfitryty i Posejdona. Kompozycja składała się właśnie z 10 takich różnej wielkości malowideł i one przedstawiały z jednej strony właśnie Posejdona, który na takim rydwanie z koni w pianie morskiej mknie do swojej ukochanej, a z drugiej strony właśnie delikatnie na delfinie płynie właśnie Amfitryta, czyli jego wybranka, a wokół nich właśnie amorki, które w różnych formach też starają się jak gdyby jeden o drugiego zabiegać i tutaj są takie różne właśnie też formy jakichś tutaj przytulań, czy takich można powiedzieć romantycznych spotkań. Ten cały układ w kanwie właśnie tych wszystkich akcentów roślinnych, rokali, różnych wolut, to wszystko powoduje, że no jest to tak złożona, zaawansowana kompozycja artystyczna, że prawdopodobnie dlatego nie zdołano jej w 70-tych, 80-tych latach właśnie odbudować do tej formy, jakiej my dzisiaj oczekujemy, czy formy jeszcze znanej do roku właśnie 45, bo stamtąd z tego okresu, właściwie nawet wcześniejszego troszeczkę mamy jeszcze zdjęcia, dlatego że sala była po prostu niesamowicie droga w odbudowie.
Historia żywa.
Ale też była w 45 zniszczona.
Tak, no był to ten najtragiczniejszy moment dla całego zamku, dlatego że zamek, jak wiemy, w styczniu roku 45 jest tutaj przez armię radziecką podpalony, no i tak naprawdę płonie przez 2 tygodnie, płoną właściwie wszystkie te pomieszczenia. Sala Wielka Alkowa niestety podzieliła ten los największych sal. Sufit zapadł się, zabierając ze sobą większość sztukaterii i właściwie rzeźby. Dziś, kiedy w ubiegłym roku tak naprawdę dopiero odsłoniliśmy płyty, za którymi były te relikty, właściwie nie było ich zbyt wielu. Tutaj można by powiedzieć, że mamy 5-6 takich większych elementów, które zostały najpierw zakonserwowane po to, żeby wzmocnić powłokę, żeby się nam nie rozpadły, bo to przecież zaprawa głównie wapienna, więc raczej słaba. Z drugiej strony też później były poddane takiej powierzchniowej restauracji, także dzisiaj możemy je tutaj w tej fasecie nowej oglądać. One tworzą spójną kompozycję, no ale będą teraz właśnie włączone już do całości.
Panie dyrektorze, bo wy przywracacie dawną świetność tej sali.
Tak jest właśnie cel. Celem jest to, aby ta sala wyglądała tak, jak w czasach, powiedzmy sobie, przynajmniej przedwojennych, ponieważ nie mamy tutaj jakichś takich rycin czy malowideł tej sali z okresu Stanisława Leszczyńskiego, ale patrząc jak gdyby na układ architektoniczny całej sali, te wszystkie elementy takie dekoratorskie, to tutaj osoby, które w dziedzinie historii sztuki mogą coś powiedzieć, to mogą wyróżnić, które detale i które fragmenty pochodzą z czasów jeszcze króla Stanisława Leszczyńskiego, a które później też zostały dołożone już przez okres właśnie książąt sułkowskich. Ale zdecydowanie to, co teraz będziemy robić, czyli ta część, która dotyczy właśnie fasety tutaj, to ona pochodzi właśnie z czasów króla Stanisława Leszczyńskiego, czyli jest to kompletny początek XVIII wieku.
W tym roku na kolejny etap prac dostaliście pieniądze, 1 000 000 złotych z Ministerstwa Kultury.
Tak, no jest to niesamowita sprawa dla nas, dlatego że w ubiegłym roku rzeczywiście otrzymaliśmy też dofinansowanie, z którego między innymi wykonaliśmy tu i ten zewnętrzny most z pylonami, natomiast w sali Wielka Alkowa prowadzone były równoległe prace właśnie przy budowie tej fasety, o której wspomniałem. Również właśnie te relikty, które tutaj możemy dzisiaj oglądać, one zostały też właśnie wyłonione, zabezpieczone, ale była to mniej więcej połowa tego, co otrzymaliśmy w tym roku, ponieważ te prace, tak jak już powiedziałem, są tak wyjątkowo zaawansowane, więc też koszt jest wysoki takiej sali. Ten 1 000 000, który tutaj nam przyznano, był dla nas bardzo takim miłym zaskoczeniem, dlatego że no, dzięki temu będziemy mogli właśnie te prace prowadzić. Też fundacja ma pewne środki, może nieduże, ale no musi mieć pewne środki właśnie na wkład własny. Także będziemy starać się, żeby tą salę wykonać w takim układzie, aby ten fundusz nie przekroczył 1 100 000 złotych, bo jest to jeszcze, powiedzmy sobie, taka kwota, którą moglibyśmy tutaj zarezerwować w sposób, znaczy te 100 000 z naszej strony oczywiście, w sposób taki bezpieczny.
Panie dyrektorze, po zakończeniu prac będzie można zwiedzać tę salę?
Tak, no na tym nam najbardziej zależy, żeby właśnie tutaj społeczeństwu jak najbardziej upowszechniać każdą rzecz, którą tutaj wykonujemy, aby zamek bardzo, bardzo mocno rozwijał się, no i też w pewnym sensie tak emanował na zewnątrz wszystkimi tymi elementami sztuki barokowej, no bo jest przede wszystkim perłą baroku, więc tak naprawdę na tym nam najbardziej zależy. Planujemy też po zakończeniu tych prac pewnego rodzaju takie, można powiedzieć, otwarcie tu i takie wernisaż, dlatego że ja muszę powiedzieć w ten sposób, że w tej chwili my te prace za chwilę będziemy rozpoczynać już, także one będą się toczyły do końca listopada, ponieważ tak program przewiduje, natomiast w listopadzie też, kiedy te prace będą się kończyć, czyli sztukatorsko-rzeźbiarskie, planujemy też rozpocząć właśnie ten etap związany z malarstwem, czyli chcemy od listopada rozpocząć już prace malarskie. One nie będą, co prawda, objęte już dofinansowaniem z ministerstwa, tutaj te środki pozyskaliśmy w inny sposób, jest sponsor, który tutaj te środki, że tak powiem, wyłoży, natomiast zakładamy, że około marca przyszłego roku już sala będzie miała, powiedzmy sobie, tutaj pełne też malarstwo, także no będziemy mogli naprawdę podziwiać prawdziwe dzieło sztuki. Do tego dążymy.
Historia żywa.
Dziś w programie to wszystko. Więcej historii w magazynie za tydzień. A muzycznie żegnamy dziś zmarłą w tym tygodniu Tinę Turner.
Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, he'll do what I please. Golden eye. Sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the day. The tears I've cried, but now my time has come, and time is not on your side. See him move through smoke and mirrors, feel his presence in the crowd. Other girls, they if I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time I won't miss.
Historia żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.